Witam was wszystkich serdecznie, bracia i siostry. Ewa nigdy nie wie, na jaki temat będę mówił kazanie. Wczoraj się mnie pytała. Dzisiaj się mnie pytała, ale jej nie zdradziłem, więc dlatego ten slajd puściłem teraz. I poszła na szkółkę. Pokazałem jej przynajmniej, o czym będę mówił. I mówi, dlaczego używasz takiego języka, który może być dla kogoś niezrozumiały? Na przykład siostra Wanda może nie zrozumieć, co to znaczy, że coś się nie spina. Wiem, że to jest język młodzieżowy, ale to ten tytuł chciałem właśnie, żeby zabrzmiał tak trochę inspirująco albo ciekawie. A czy się spina, czy nie spina, to właśnie tłumaczę. Czy to współgra ze sobą? Czy chrześcijanin może mieć marzenia? Jak myślicie? Może mieć marzenia. Ja też tak uważam, że może mieć marzenia i marzenia są rzeczą dobrą. Jeżeli są dobre i jeżeli są prawidłowe. I no nie wiem, jak mi dzisiaj wyjdzie to kazanie, bo temat jest dosyć trudny, nie ukrywam, i dla mnie, ale też i inspirujący właśnie, bo no dużo myślałem o tym właśnie, dużo zastanawiałem się właśnie nad tym, jak człowiek wierzący powinien właśnie podchodzić do marzeń. Wiecie? I tak się zastanawiałem, jakie ja miałem kiedyś marzenia jako dziecko, jako młody człowiek, i stwierdziłem, że te dobre marzenia, które miałem, Bóg pozwolił mi zrealizować. Bóg pozwolił rzeczywiście osiągnąć te rzeczy, bo były w tym dobre motywy. Te, co były złe, często nie udały się, a te, które były dobre, nie będę wam opowiadał o wszystkich, ale między innymi marzyłem o tym, żeby mieć rodzinę, żeby mieć dzieci, żeby mieć żonę wspaniałą. Mam wspaniałą żonę, wyrozumiałą, kochającą, i tak sobie myślę, że w zasadzie mogę powiedzieć, że większość marzeń, tych, które miałem, Bóg już zrealizował. I wiecie, i myślę, że też jestem w takim wieku, że nie mam już takich marzeń, nie wiem, żeby mieć nowe Ferrari na przykład, albo willę z basenem. No niektórzy może tak mają, tak? Nie wiem, jak wy. Ale ja nie mam. To nie jest sferą moich marzeń już, tak? Bardziej właśnie takie duchowe aspekty mnie ciekawią, inspirują. Chciałbym rzeczywiście, żeby zrobić żeby w życiu coś, z czego Bóg rzeczywiście będzie mógł mieć chwałę, które to będzie rzeczą po prostu dobrą. I taki mały przykład wam powiem. Kiedyś, jak nawróciłem się, jak wiecie, nawróciłem się w Szwecji, w takim kościele Livets Urt, Word of Life. I to był zawsze taki kościół, że tak powiem, proizraelski. Tam po prostu się tak, no, nabrałem takiej miłości też do Izraela, jako do kraju też. Wiem, że nie wszyscy się ze mną w tym zgadzają, ale też miałem od zawsze takie marzenie, że właśnie kiedyś zobaczyć tam te miejsca, w których był Chrystus. I Pan Bóg pozwolił mi, rzeczywiście dwa razy byłem, prawie trzy, bo raz się nie udało, pandemia wybuchła, już mieliśmy bilety kupione ze wołą, ale niestety musieliśmy odwołać, ale nic straconego. I wiecie, mam takie marzenie w sercu, tym jednym mogę się z wami podzielić, bo wiem, że jest trochę osób w naszym zborze, która chciałaby pojechać do Izraela. I mam takie marzenie, żeby zrobić taki wyjazd wspólny. Nie wiem, jak to będzie. Wiem, że to jest takie wysokie marzenie, wysokich lotów, żeby, nie wiem, bariera finansowa nie była ograniczeniem, że każdy, kto ma pragnienie, żeby mógł pojechać. Takie mam marzenie. Można mieć marzenia, prawda? I myślę, że to jest dobre marzenie. Dobre. No to się cieszę, że się ze mną zgadzacie. Na razie mam to w sferze marzeń po prostu, tak? I rozumiecie, o co mi chodzi, że można mieć marzenia nawet, które wydają się no, trudne do realizacji, ale one mają właściwe motywy. I myślę, że człowiek wierzący właśnie w ten sposób powinien na to patrzeć. I zaraz przyjrzymy się też, jak wygląda właśnie temat nawet słowa marzenie, które jest używane w Biblii, bo nie ma takiego dokładnego oddania słowa marzenie, ani w samym, ale zaraz do tego dojdziemy. Ale taką definicję, ja sobie lubię zacząć kazanie od definicji, tak, jakiejś takiej języka polskiego, żeśmy mieli zrozumienie, o czym mówimy. Zobaczcie, według języka polskiego, słownika PWN, marzenie to sytuacja lub stan, w którym umysł tworzy obrazy, które nie odpowiadają rzeczywistości. Zwykle związane z oczekiwaniami, pragnieniami, nadziejami, lękiem lub wyobrażeniem czegoś niemożliwego do osiągnięcia. Innymi słowy, marzenie to obraz lub idea, którą ktoś wyobraża sobie w umyśle, ale która niekoniecznie odpowiada rzeczywistości lub jest trudna do zrealizowania. Bardzo mi się podoba ta definicja, bo dokładnie tak jest. Marzenie to jest coś, tak jak wam powiedziałem, to nie jest prosta rzecz, tak? Czasami jest prosta, ale czasami nie jest prosta. Jest w sferze no, takiej trudnej do realizacji. Tak? Technicznie można by powiedzieć, o, to nie wyjdzie, to się nie uda. Nie? Ale nauczyłem się doświadczeniem, że nawet bardzo trudne rzeczy, jeżeli mają dobre motywy, to Pan Bóg tak prowadzi sprawy, że się udają. I mówię, przez lata się tego też nauczyłem. Ale no właśnie, ale jak to wygląda w Bożym Słowie? W języku hebrajskim słowo marzenie to marzenie albo pragnienie, to jest słowo halom, które oznacza sen, wizję lub objawienie. I w Grece wygląda to bardzo podobnie. W Grece słowo marzenie to onar, które również oznacza sen lub wizję. Nie wiem, czy wam coś to mówi. Człowiek niewierzący ma jakieś pragnienia, które wynikają już czasami z jakichś egoistycznych rzeczy, samolubnych, nie wiem, że chce coś osiągnąć, nie wiem, zależy mu na karierze, na pieniądzach itd., itd. Natomiast człowiek wierzący, tak sobie pomyślałem, że marzenia u człowieka wierzącego są tym, co wkłada w nas Bóg. Rozumiecie, o co chodzi? Że daje nam właściwe pragnienia, jeżeli żyjemy z nim na co dzień. I to słowo bardzo, te słowa, te definicje nawet tych słów doskonale to pokazują. Zresztą zaraz przyjrzymy się paru postaciom w Bożym Słowie. I rzeczywiście tak było, że Bóg wkładał pragnienia do ich serca. Oni nie sami wymyślali sobie, co by chcieli zrobić, co by chcieli osiągnąć w życiu, albo jaki mają plan, jaki mają cel dla swojego życia, ale Bóg wkładał w nich te pragnienia. Wkładał w nich te pragnienia i to była Boża inspiracja, krótko mówiąc. Wiecie, no, my się tym różnimy, myślę, od stworzeń, że nie działamy jak roboty. Tak? Nie jesteśmy zaprogramowani tylko, żeby przeżyć od urodzenia do śmierci, prawda, to życie i tyle. Myślę, że Pan Bóg nas właśnie w ten sposób odróżnił, że mamy taką sferę, które nie posiadają inne, że tak powiem, stworzenia Boże. Tak? I to jest między innymi ta sfera, że Bóg wkłada w nas pragnienia, daje nam pragnienia i często rzeczywiście w Biblii jest pokazane, że było to w czasie snu, ale nie tylko. Nie tylko. I Bóg dawał dobre pragnienia wielkim ludziom, którzy realizowali dobre Boże cele. I no właśnie. Księgę Hioba otwórzmy na początek. Hioba, 33 rozdział. Muszę z wami otwierać, żeby nie było jakiejś pomyłki. Tak, we śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swoim łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. I właśnie ten werset taką myśl mi nasunął, że Pan Bóg wkłada w nas coś, co chce, albo czym chce, żebyśmy żyli, tak? Czasami ma to nas uchronić od złych rzeczy, tak jak tutaj ten werset mówi, aby odwieść człowieka od złego czynu, ale czasami pokazuje mu plan taki, który ma dla niego. Pokazuje mu, jaki cel mu wyznacza, tak? Niekoniecznie to musi być w śnie, ale po prostu daje takie pragnienie do serca. Nie wiem, czy tak macie, że mieliście tak, że Bóg dał wam takie pragnienie, które wiecie, że to było rzeczywiście pragnienie od Boga, że to nie z nas wynikło, że to nie było naszym jakimś takim egoistycznym pragnieniem, ale rzeczywiście, że to było Boże pragnienie. I wtedy rzeczywiście ma to moc, tak? Wtedy rzeczywiście Bóg przyznaje się do tego, jeżeli my poddajemy się temu. I ten fragment właśnie mówi, że Bóg we śnie czy w nocnym widzeniu właśnie daje coś takiego, kiedy człowiek śpi, tak? Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi, ostrzega ich, aby odwieść człowieka od złego czynu, ochronić męża od pychy, tak? Zachowuje duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Jest taka Boża inspiracja w tym, jest takie Boże kierownictwo w tym i to jest niesamowite. I to jest niesamowite. Wiecie, ktoś powiedział, że marzenia są dla naszej duszy tym, czym powietrze dla naszych płuc. Jest to coś, co człowiek potrzebuje mieć. Dlatego, że wiecie, inaczej żyje się bez celu po prostu. Nawet odnosi się to jak najbardziej, tak jak zresztą przyznaliście, do ludzi wierzących też, tak? Człowiek wierzący też chce mieć, wiedzieć, co Bóg od niego oczekuje w tym życiu, tak? Co chce, żebyś robił, jakie jest twoje, inaczej może językiem chrześcijańskim, jakie jest twoje powołanie, tak? Ostatnio mówiliśmy, że nie każdy musi być ewangelistą, nie każdy musi głosić kazania, nie każdy musi być pastorem, ale jest coś takiego, że kiedy człowiek się nawraca, to ja wierzę, że każdy z nas ma jakieś powołanie od Boga. Każdy z nas ma jakiś cel ustanowiony przez Boga i ważne jest to, żeby to było rzeczywiście współgrało, tak właśnie jak napisałem, żeby to się spinało z Bożą wolą, tak? Żeby te nasze marzenia czy nasze pragnienia, żeby były zwarte z tym, co Bóg rzeczywiście dla nas zaplanował, żeby uczyć się odkrywać to, żeby prosić Boga, żeby tak kierował tymi pragnieniami, żeby to było po prostu na Jego chwałę. I rzeczywiście życie, nawet w świecie ludzie mówią, że życie bez marzeń wydaje się życiem pozbawionym celu, tak naprawdę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja uważam, że tak jest. Człowiek, który tak żyje bez celu, po prostu żyć z dnia na dzień, no to jest przykre życie tak naprawdę. Bo po coś nas Bóg powołał jednak tutaj, jako nas wierzących ludzi, tak, na tym świecie, do jakiegoś celu nas powołał. I zawsze ma jakiś plan dla ciebie. Nie tylko to, żebyś w niedzielę przychodził do kościoła, ale ma plan, żebyś, nie wiem, robił rzeczy, które on rzeczywiście wyznaczył ci w swoim życiu, tak? I to jest też tak, że dzięki marzeniom też właśnie tutaj też sobie pisałem, jesteście zdolni do przekraczania granic i osiągania rzeczy, które wydawałyby nam się niemożliwe. I faktycznie tak jest. I faktycznie tak jest. Z początku czasami wydaje się, że pewne rzeczy są abstrakcyjne wręcz. Ale później, jeżeli to jest zgodne z Bożą wolą, jeżeli to wiemy, że Bóg za tym stoi, to nawet rzeczy, które po ludzku, mówiąc, wydają się na początku niemożliwe, potem widzimy, że Bóg krok po kroku jednak to realizuje. Jednak się udaje to osiągnąć. I w Biblii często właśnie w tym kontekście to odkrywamy, tak, że Bóg właśnie tak działa. Inny fragment z Księgi Psalmów, to jest jeden z moich ulubionych fragmentów, 37 rozdział, 4 werset. Bardzo lubię ten fragment. I tu jest napisane takie słowo. Rozkoszuj się Panem, a On spełni. I tu jest właśnie to hebrajskie słowo, które może być tłumaczone jako pragnienie i jako marzenie. Pragnienia czy marzenia twojego serca. I wiecie, to ma sens. To ma sens, bo możemy sobie powiedzieć, ale nie wiadomo, jakie te pragnienia są. Tak? Może mogą być złe. Ale wiecie, ja nie wierzę w to, że człowiek, który szczerze rozkoszuje się Bogiem, może mieć złe marzenia albo złe pragnienia. Po prostu w to nie wierzę, bo to się nie spina wtedy. O, tak jak w tym tytule. To wtedy nie pasuje ze sobą, nie współgra. Człowiek, który rzeczywiście szczerze rozkoszuje się Bogiem, który... Co to znaczy słowo rozkoszować się? Nie wiem, czy zastanawialiście się, co to znaczy słowo rozkoszować się. Radować, ale niektórzy ludzie... Delektować się, dobrze, Dominik. Niektórzy się jedzeniem na przykład rozkoszują. Nie jedzą tylko, żeby jeść, ale żeby czuć smak, zapach, prawda? Wiecie, o co chodzi. To jest coś takiego, że sprawia nam to niesamowitą przyjemność. Że to nie jest dla nas jakiś zły, ciężki obowiązek, prawda? Że coś musimy zrobić, ale sprawia nam to radość. Sprawia nam to taką wspaniałą radość. I to słowo właśnie tutaj mówi, żebyśmy z taką radością rozkoszowali się Bogiem. I jeżeli Bóg mówi, jeżeli będziesz się mną rozkoszować, to ja będę spełniał twoje pragnienia, twoje marzenia. Jeżeli będziesz się mną rozkoszować, jeżeli to będzie szczere, jeżeli to będzie autentyczne, jeżeli to będzie naturalne, to ja obiecuję ci, że ja będę z tobą współgrał. Niesamowite to jest. Ale marzenia oczywiście nie są, po ludzku mówiąc, tak jak powiedzieliśmy, nie są zawsze łatwe do osiągnięcia. Często są przeciwności, tak, które stoją na drodze. No i teraz pytanie właśnie, jak to rozróżnić? Czy to jest przeciwność? Z tym miałem zawsze problem. Czy to jest to, że Bóg może pokazuje, że to nie jest pragnienie, które powinniśmy realizować? Myślę, że to Pan Bóg zna tylko odpowiedź i nie dam wam prostej definicji, jak to rozróżnić, bo czasami są rzeczy, które nie wynikają wprost z Bożego Słowa, tak? I Bóg pokazuje przez różne sytuacje, przez różne okoliczności, prawda? Czy rzeczywiście to jest kierunek, w którym powinniśmy iść? Czy rzeczywiście to jest dobre pragnienie? Czy to jest właściwe pragnienie? Ale pokazuje. Myślę, że pokazuje i możemy być pewni, że nie zawiedzie nas w tym. Ale przeciwności są, oczywiście. Ale też, kiedy są przeciwności, to też tak sobie pomyślałem, że te przeciwności uczą nas nowych rzeczy z kolei. Te wyzwania uczą nas nowych rzeczy, nowych postaw też, tak? Ale w tym wszystkim właśnie najważniejszą rzeczą w realizacji naszych marzeń jest wiara. To jest fundament, tak? Są wersety, które jasno o tym mówią, prawda? Że przez wiarą ruszysz góry, jak to w wielu pieśniach się śpiewa, tak? Że wiara jest tym fundamentem tego, żeby właśnie w wierze zmieniać rzeczywistość, krótko mówiąc, tak? Żeby Bóg mógł przez nas zmieniać rzeczywistość. I pójdźmy dalej może do Józefa, tym razem do Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, 37 rozdział. Warszawskiej, to chyba mi się z UBG skopiował akurat werset. Wersety. od 5 do 11. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu i wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen, oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Niesamowity fragment, słuchajcie, i można powiedzieć, Bóg włożył w niego takie pragnienie, tak? Albo takie marzenie, albo taki plan, prawda, czy jakkolwiek to nazwiemy. I po ludzku pierwsza taka myśl, można pomyśleć, że to było bardzo egoistyczne pragnienie, tak? Zgodzicie się ze mną, że jak czytamy ten fragment, to może się wydawać, że to jest bardzo egoistyczne pragnienie, żeby rządzić, żeby mieć władzę, tak? Żeby kontrolować tych swoich braci. Żeby podporządkować ich sobie. I ja bym też tak to odebrał, ale patrząc na całą historię Józefa, tak, to widzimy, że sytuacja się zmienia o 180 stopni. Że Bóg wiedział, że on nie potraktuje tego jako egoistycznie dla siebie, tego co Bóg wkłada do jego serca. Tak. Wiedział, że to będzie dobrze zrealizowane pragnienie i to się spełni. I było to błogosławieństwem potem, jak wiemy, i dla tych jego braci, prawda? Na początku oczywiście nie, ale potem oni do niego przyszli i mogli dostać dary różne, mogli dostać rzeczy, które im były potrzebne do egzystencji, tak? Od tego brata swojego. Więc Bóg pokazuje, że czasami na pozór z początku rzeczy wydają się, te pragnienie może wydawać się niewłaściwe, może się wydawać, że może być egoistyczne, ale Bóg zna serce człowieka. Ja myślę, że Józef, Bóg wiedział, że on ma czyste serce po prostu, tak? Bóg wiedział, że on nie jest człowiekiem, który ma taki podatny, egoistyczny nastawienie, tak? I że wykorzysta to dla swoich celów, wykorzysta tą władzę po to, żeby po prostu mieć chlubę z tego, żeby mieć satysfakcję, tak? I po prostu on się poddał temu planowi, poddał się temu, ale on miał dobre pragnienie. On miał dobre pragnienie, miał dobre motywacje. Mówiliśmy tydzień temu o motywach. To jest też klucz tutaj, tak? Jakie masz motywy w tych swoich marzeniach? Jakie masz motywy w tych swoich pragnieniach? Czy twoim motywem jest rzeczywiście jakiś egoistyczny motyw? Czy jakiś samolubny? Czy rzeczywiście chcesz, żeby to było chwałą dla Boga, chwałą dla innych ludzi, żeby ktoś miał z tego korzyść, prawda? A nie tylko, żebyś ty po prostu miał satysfakcję. I Bóg znał, myślę, i tutaj Józef jest pięknym przykładem, bo Bóg znał jego serce. Bóg wiedział, co on z tym zrobi, że nie wykorzysta tego dla swoich celów. Inna taka postać, jest dużo oczywiście przykładów, inna postać, Dawid. Pierwsza księga Samuela, 33. Jest tutaj chyba dłuższy fragment, tylko fragment chciałem. Pierwsza księga Samuela, przepraszam, 17 rozdział, od 33 do 39 wersetu. Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział. Saul, może przystąp tutaj z Pocznienia Warszawskiego, od 33 do 39 wersetu. Saul zaś rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładli trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jeden z nich, będzie jak jeden z nich, ponieważ użył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. Przyodział tędy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula: nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. I ta sytuacja też pokazuje mi, wiecie, że myślę, że pewne rzeczy Dawida przerosły, na początku przynajmniej. Słuchajcie, no wyobraźcie sobie taką sytuację. Bóg, on wiedział, że Bóg go powołuje. Ja wierzę, jak patrzę na postać Dawida, myślę, że on wiedział, jakie ma powołanie od Boga. Wiedział, że Bóg ma dla niego wyznaczony gruby plan, można powiedzieć, tak? I był zwykłym pastuchem, tak? Był zwykłym, prostym pastuchem, który chodził i pasał, prawda, owce na łąkach. I teraz, wiecie, z początku można powiedzieć, że te cele, które Bóg mu pokazał, wydają się jakieś abstrakcyjne. Wydają się po prostu no, niemożliwe do realizacji, tak? Niemożliwe do realizacji. Myślę, że nie wiem, jak on reagował, co on sobie myślał. No, możemy tylko czytać to, co mamy zapisane. Natomiast myślę, że też do końca nie wierzył, tak? A czy to ma szansę w ogóle realizacji? Czy ja, Bóg ma dla mnie taki plan, żebym ja był tutaj wielkim wojownikiem, potem wielkim królem? Absolutnie nie. A dzisiaj, słuchajcie, każde małe dziecko w Izraelu wie, kto to był król Dawid, tak? I po 2000 lat jest to największy król w historii Izraela, słuchajcie, przynajmniej Żydzi tak uważają, który był dla nich najwspanialszym królem. I był zwykłym pastuchem, tak? Był zwykłym pastuchem, kiedy Bóg go powoływał do wielkich rzeczy. Więc to też pokazuje, że warto wierzyć, że Bóg ma dla nas dobre pragnienia, słuchajcie. Że Bóg ma dla nas marzenia, które jeżeli są zgodne z Jego wolą, to nawet najbardziej abstrakcyjne, nawet najbardziej niemożliwe rzeczy są możliwe. Są do realizacji. I no, Słowo Boże myślę, że bardzo, bardzo, bardzo jasno to pokazuje. Inna postać bliska Dawida, Salomon. Druga Księga Kronik tym razem. Pierwszy rozdział. Coś mam dzisiaj zamieszanie znowu z tymi wersetami, ale tego będę z Biblii czytał, nie ze slajdów. Przepraszam, jeszcze chwilę. Dobra, druga księga kronik, nie pierwsza, tylko druga księga kronik, pierwszy rozdział od 11 wersetu. Wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi. Tak, dobrze. Wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi: ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem, przeto będzie ci dana mądrość i wiedza, a dam ci także bogactwo, imienie i sławę, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed tobą i mieć nie będą. I odszedł Salomon ze wzgórza, który jest w Gibeonie, sprzed namiotu zgromadzenia dla Jerozolemu i panował nad Izraelem. I zobaczcie, to jest też ważne tutaj w kontekście marzeń czy w kontekście pragnień. On miał dobre pragnienia i Bóg znał te pragnienia. Bóg wiedział, że one są właściwe. Myślę, że to nie jest prosta rzecz, dlatego że my jesteśmy, no niestety mamy grzeszną naturę i bardzo często kierujemy się egoistycznymi celami, tak? Ale tak jak powiedzieliśmy w księdze Jeremiasza w tamtym tygodniu, mówiliśmy, że Bóg przeszywa co? Nerki i serce, tak? I zna nasze uczucia, zna nasze motywy, zna nasze pragnienia bardziej niż my sami znamy, tak? Bo my czasami to tam lubimy siebie oszukiwać, wiecie, a to tak dla dobrego celu, to mam dobre intencje mam, tak? Ale gdzieś tam w podtekście wiemy, że są nie do końca czasami dobre, że są egoistyczne, że chcemy samemu coś osiągnąć, nie? Ale Bóg zna. I Bóg odpowiada właśnie na te, realizuje te pragnienia, które są rzeczywiście, podobają mu się, tak? Które są czyste, które nie są zabarwione właśnie egoizmem, które nie są zabarwione jakimiś złymi intencjami. I Salomon miał dobre intencje, tak? Tutaj czytamy, że jest napisane właśnie, że Bóg widział to, tak? Ponieważ to miałeś na myśli, zobaczcie, to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie, Bóg wiedział, nie tylko słyszał to, co on prosił, ale wiedział też, co on miał na myśli. Jakie miał motywy, prawda? To, co mówimy. Nie prosiłeś o bogactwo, mienie, ani to, prawda? Przeto będzie ci dana mądrość i wiedza, i władza, przepraszam. Będzie ci dana mądrość i władza, tak? No i rzeczywiście, tak było, tak? I mądrość mu została dana. Wszyscy do dzisiaj, w przysłowiach jest, że mądrość jak u Salomona, tak? I tak samo no, kwestia błogosławieństwa w kwestii finansów, tak? Na tamte czasy, prawda? No rzadko kto mógł się równać z takim... Z taką skalą, że tak powiem, dóbr, jaką on posiadał. Ale Bóg wiedział, znał jego serce, tak? Znał jego serce. Więc ważne jest to, z jakimi motywami są związane twoje marzenia. Co kieruje tymi marzeniami, tak? Zawsze starajmy się weryfikować, myślę to. Ale są też złe marzenia. Zgodzicie się ze mną, że marzenia nie zawsze są dobre. Są też złe marzenia. I nie będę czytał tych wszystkich fragmentów, ale wybrałem trzy postacie, które są opisane w Bożym Słowie. Nie będę czytał, bo trochę długo, bo zajęło nam to dużo czasu, ponieważ to są całe rozdziały, ale myślę, że znacie większość tych historii. Pierwszą z nich jest Faraon, tak? Też nie, może jeszcze jeden przykład przeczytam. Jeszcze raz pierwszą Księgę Mojżeszową otwórzmy. Tej postaci, tego przykładu nie wypisałem, ale też może warto go o nim wspomnieć. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 rozdział. Od 29 do 34 wersetu. Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, od 29 do 34 wersetu. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworództwo swoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw, i przysiąg mu, i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotował soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. I tak wzgardził Ezaw pierworództwem. Jak myślicie, to dobra sytuacja była, czy nie bardzo? No nie bardzo, tak? Zawsze mi się wydawała dziwna ta historia. Ale no nie, myślę, że nie było tutaj dobrych motywów, o tak to bym delikatnie nazwał, tak? Nie było tutaj dobrych motywów w całej tej historii. I zobaczcie, w Biblii Jakub jest uznawany za przodka Izraela. I Bóg nawet zmienił jego imię, jak pamiętacie, nie? Z Jakuba na Izrael. Ale z drugiej strony Ezaw, jako starszy brat Jakuba, uważany jest za przodka Edomitów, czyli ludzi zamieszkujących regiony w tej chwili południowej Palestyny, autonomii palestyńskiej i pustyni Synaj. Edomici nie są uważani za bezpośrednich przodków Arabów, ale istnieją związki między kulturami i religiami Edomitów a ludami arabskimi. Ja zawsze mówię, że problemów, konfliktów arabsko-izraelskich należy szukać w tej historii. Może to nie jest do końca prawda, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale jednak wiecie, coś, co ma złe motywy, coś, co nie ma takiego szczerego kontekstu, szczerego pragnienia, często przynosi konsekwencje po prostu na lata, na pokolenia. Taka decyzja, takie pragnienie, które człowiek chce zrealizować, ale ma jakieś swoje cele w tym, ma jakiś swój zły motyw, to nie tylko dla nas może przynieść konsekwencje, ale i dla następnych pokoleń. I to jest niesamowite, dlatego tak ważne jest, żebyśmy badali, żebyśmy filtrowali te nasze marzenia czy pragnienia, tak? Żebyśmy konfrontowali je z Bożym Słowem, żebyśmy konfrontowali je przede wszystkim przed Bogiem, czy one są szczere, czy one są właściwe. Bo widzicie tutaj przez jedną rzecz, ale może nie bezpośrednio przez tą jedną rzecz, ale być może to było początkiem właśnie tego, że ten konflikt trwa do dzisiaj, tak? Więc warto o tym pamiętać. Faraon, tak? Faraon, no kim był Faraon, to wszyscy wiemy, tak? Próbował kontrolować swoje imperium, ale czym się kierował w tych swoich pragnieniach? Pamiętacie, czym się kierował, jakie były jego motywy? Był chciwy, był żądny władzy przede wszystkim, był nieposłuszny Bogu też, tak? Mimo że miał dużo sygnałów, żeby po prostu zmienić swoją postawę wobec narodu izraelskiego, nie zrobił tego, tak? Więc jego motywy były złe, jego pragnienia były ewidentnie złe. I konsekwencje też były złe, tak? Konsekwencje potem też przyniosły zły owoc. Więc no to nie jest dobry przykład, tak? Ale to jest przykład właśnie tych złych motywacji, złych marzeń, tak? Które no, czasami w człowieku niestety są. I myślę, że człowiek wierzący nie jest wolny od tego. Nam się czasami wydaje, że jak my się nawróciliśmy, to wiecie, to już jesteśmy tacy wspaniali, tacy naprawdę doskonali, tak? Ale kiedy człowiek filtruje właśnie pewne swoje myśli, pewne właśnie pragnienia, pewne rzeczy, które gdzieś tam w sercu siedzą, no to widzi, że to wcale tak do końca nie jest. Że to wcale nie jest tak, że w momencie nawrócenia mamy takie krystalicznie czyste serce i wszystkie motywy są naprawdę po prostu jako wzór dla innych wierzących dookoła i dla całego świata. Ale tak nie jest. I Biblia też pokazuje właśnie przykłady ludzi, którzy byli bohaterami, można powiedzieć, czy Starego, czy Nowego Testamentu, ale mieli złe te pragnienia, tak? Mieli niewłaściwe motywacje. Inną taką postacią jest Absalom. W drugiej księdze Samuela, też nie będę czytał tych wszystkich rozdziałów, to dłuższa historia jest, ale w rozdziale 15 Absalom zaczął podburzać lud przeciwko Dawidowi i jego rządom, tak? A jego planem było zebrać wystarczającą ilość zwolenników, żeby przejąć tron. Tak? Pamiętacie tą historię, tak? To nie były dobre pragnienia. To nie były dobre pragnienia. Znowu były nacechowane po prostu chciwością, egoizmem, jakąś rządzą władzy. Tak? I wiecie, też trzeba, myślę, w Kościele, myślę, że też trzeba to, na to uważać, tak? Bo my czasami, tak jak mówiliśmy akurat w przykładzie tego listu do Kościoła w Tiatyrze, ale no niestety tak jest, że nie jesteśmy wolni od tego, żeby i w Kościele chcieć rządzić na przykład, tak? Żeby mieć funkcję, żeby mieć stanowisko. A myślę, że to się zupełnie rozmija z Bożymi zasadami, tak? Bo apostoł Paweł co powiedział o sobie, że jest najmniejszy, tak? Że jest ostatni, tak? I Pan Jezus też, kiedy mówił do uczniów, to zawsze to podkreślał. Wiecie, że mają się, ten, kto będzie co? Kto będzie uniżał się, będzie wywyższony w Królestwie Niebieskim, tak? I myślę, że te motywy właśnie, te nasze pragnienia też musimy kontrolować jako życie w społeczności po prostu Bożej. Księga Daniela, jeszcze jeden fragment z Księgi Daniela. Tu może przeczytam ten rozdział, bo to jest taki rozdział, który nie jest bardzo długi, a myślę, że wart jeszcze tym razem tak o Nabuchodonozorze. Księga Daniela, 4 rozdział. Możemy otworzyć. 945. Trochę dalej w Bibliach brytyjskich. Ja, Nabukadnezar, to różnie, w różnych tłumaczeniach to imię jest tłumaczone, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbici, czarownicy, chaldejczycy, astrologowie. Opowiedziałem im sen, lecz nie podali mi jego wykładu. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar, według imienia mojego Boga, w którym jest duch świętych bogów, Jemu opowiedziałem sen. Baltazarze, przełożony wróżbitów, wiem, że Duch Świętych Bogów jest w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem, i podaj mi jego wykład. A oto co widziałem na moim łożu. Widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża. Drzewo to rosło i było potężne, jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi. Liść jego był piękny, owoc jego był obfity. I był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieściło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało. A oto co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu. Oto anioł święty zstępował z niebios. Wołał donośnym głosem i tak rzekł: zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie. Zerwijcie jego liść i porzućcie jego owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Lecz jego pień korzenny pozostanie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej. Niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce. I niech przejdzie nad nim siedem wieków. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych. A to w tym celu, aby żyjący poznali, że najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim, daje je komu chce, może nad nim ustanowić najmożniejszego z ludzi. Oto sen, który widziałem, ja, król Nebukadnezar, a ty, Baltazarze, wyłóż mi go, gdyż żaden z mędrców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu, ale ty możesz, gdyż Duch Świętych Bogów jest w tobie. Wtedy Daniel, zwany Baltazarem, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Król zaś odezwał się i rzekł: Baltazarze, sen i wykład niech cię nie trwożą. Baltazar odpowiedział i rzekł: Panie mój, ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników. Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wysokość sięgała nieba, a było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, a owoc obfity, które miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie. To jesteś ty, królu, rosłeś i stałeś się potężny. Twoja wielkość urosła i sięga nieba, twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. A to, że król widział anioła świętego wstępującego z nieba i mówiącego: zetnijcie to drzewo i zniszczcie, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej, aby rosa niebieska go zraszała i by miał udział ze zwierzętami polnymi, aż przyjdzie nad nim siedem wieków. Taki jest wykład królu i takie jest rozstrzygnięcie najwyższego o królu moim panu. Wypędzą cię spośród ludzi, mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi, jak bydło trawą karmić cię będą. Będzie cię zraszać rosa niebieska, siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje ją temu, komu chce. A to, że polecono zostawić pięć korzennych drzewa, znaczy królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. To wszystko wydarzyło się Nebukadnezarowi. Gdy bowiem król Nebukadnezar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: oznajmia ci się, król Nebukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi. Trawą, jak bydło, będą cię karmić, a siedem wieków przyjdzie nad tobą, aż poznasz, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnezarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, a jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. A po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważali się za nic według swojej woli, postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: co czynisz? W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność powróciła moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą, a jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Doszliśmy do końca. Co sądzicie o tej historii? Ciekawa historia, prawda? No, doszedł do tego momentu, że powrócił mu rozum, tak? Ale zobaczcie, Bóg działa czasami przez, no tak jak tutaj w tym przypadku, przez sny, tak? Ale czasami dotyka, pokazuje nam rzeczy, które powinniśmy zmienić, że, które te pragnienia, te marzenia powinny być skorygowane, powinny być dostosowane do Jego woli, a my czasami z uporem maniaka nie chcemy tego robić, tak? Z uporem maniaka po prostu chcemy jakieś swoje cele, jakieś swoje ambicje osiągać. No i Słowo Boże pokazuje, że Bóg jest łaskawy. Na szczęście Bóg jest łaskawy i no, dla Nebukadnezera też był łaskawy. Ale po co mamy cierpieć po prostu przez swoje głupie decyzje, tak? Przez swoje głupie postępowanie? Myślę, że to jest taką lekcją dla nas, że Bóg wkłada w nas, pokazuje nam też tak, że te pragnienia czasami rzeczywiście są niewłaściwe, że powinniśmy coś z tym zrobić, że powinniśmy coś zmienić. Tak? I te postacie, myślę, tak mi pokazują, że to nie były postacie dalekie od Boga. Tak? No, czytamy, że Nebukadnezar ostatecznie powiedział, że chwała dla ciebie, tak? Że uwielbiał Boga, tak? Wywyższał, a jednak Bóg go przeprowadził przez jakieś takie trudne doświadczenia, myślę, że dlatego, że te pragnienia jego serca były złe. Motywy były złe. Tak? Kierował się nie tym, czym powinien się kierować człowiek żyjący z Bogiem. Tak sobie myślę. I na zakończenie chciałem, 4 wersety przeczytać. Takie, które bardzo lubię, a które myślę, że nie musimy otwierać już ich, a które myślę, że dobrze podsumowują temat marzeń czy pragnień dla człowieka wierzącego. Pierwszy fragment to jest Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. To był chyba, jak dobrze pamiętam, jeden z ulubionych wersetów taty. Tak? Dobrze pamiętam? Kiedyś? Każdego też, ale taty wyjątkowo, bo on mi zawsze przypominał ten werset. Jak pamiętam, jak miałem jakieś swoje problemy osobiste i do niego przyjeżdżałem, to mi zawsze go czytał mój Tomek, naucz się go na pamięć. I to jest piękny werset. I zobaczcie, co tu jest napisane. Bo ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli pokoju, a nie nieszczęścia, aby wam dać przyszłość i nadzieję. W niektórych tłumaczeniach natchnąć nadzieją, tak? A tutaj dać wam nadzieję. To jest właśnie to, o czym mówimy. Że nasze marzenia, nasze pragnienia też są naszą nadzieją, prawda? Że Bóg daje nam, wkłada nam w nasze serce nadzieję, tak? Swoją nadzieję. Pokazuje, że chcę naszego dobra, innymi słowy, tak? Ja wiem, jakie mam myśli o was. Wiecie, my czasami zastanawiamy się, no ja taki grzesznik po prostu, co ten Bóg sobie o mnie myśli? Będzie mnie karał pewnie, będzie tak? Ale zobaczcie, Słowo Boże mówi zupełnie co innego, tak? Jeżeli, tak jak mówiliśmy, jeżeli rozkoszujesz się Panem, jeżeli to jest dla ciebie ważne, to Bóg mówi, ja mam wtedy o takim człowieku takie myśli, to są moje myśli. Myśli pokoju, nie nieszczęścia. Bóg nie jest zainteresowany tym, żeby rozkoszować się twoim nieszczęściem. Dopuszcza czasami różne sytuacje, ja się z tym zgadzam, ale nie jest zainteresowany tym, żeby, wiecie, zacierać ręce i patrzeć, jak po prostu cierpisz, nie? Słowo Boże mówi, mam myśli pokoju, nie nieszczęścia, aby wam dać przyszłość i natknąć to życie nadzieją, żebyście mieli cel w swoim życiu, żebyście żyli tym celem, który wam daje, innymi słowy. Tak jak tutaj mówiliśmy, tak? Na tych przykładach. Że Bóg wkłada pragnienia w nasze serce i chce, żebyśmy z Nim realizowali te pragnienia. Drugi fragment z 1 listu Koryntian. Obojętnie co robicie, czy jecie, czy pracujecie, czy jakąkolwiek inną rzecz czynicie, czyńcie to na chwałę Boga. Ja myślę, że to jest też werset, który mówi, jaką powinniśmy mieć motywację w naszych pragnieniach. Tak? To powinno być naszą motywacją. Zobaczcie, jest napisane, cokolwiek robicie, to celem ma być, celem tego, co chcecie robić, ma być to, żebyście czynili to na chwałę Boga. I to ma wtedy Boże błogosławieństwo. To nie ma prawa się nie udać, innymi słowy. Może Bóg różnie poprowadzić, tak? Ale jeżeli mamy motywację w jakimś działaniu, w jakimś Bóg postawia nas w jakiejś roli i naszym motywem jest, żeby czynić to na chwałę Boga, to nie ma prawa się nie udać, słuchajcie. Dlatego, że to by zaprzeczało Bożemu Słowu. Trzeci fragment, pierwszy jest do Koryntian 10, przepraszam, Ewangelia według Jana, według Ewangelia Jana 16:24. Proście, a otrzymacie. I zobaczcie, ciekawa jest druga część tego wersetu. Nie tylko chodzi tutaj o to, żebyście prosili i otrzymywali, ale zobaczcie, jakie są konsekwencje tego, aby radość wasza była pełna, abyście mogli się radować z tego, że ja wam błogosławię, że ja jestem tym, który chce ci pomagać. Jeżeli wkładam w twoje serce pragnienia, jeżeli wkładam w twoje serce marzenia, to chcę, żebyś się cieszył, kiedy będziesz widział realizację tego, kiedy będziesz widział, że ja po prostu, to jest moja ręka w tym, tak? I Bóg chce patrzeć na naszą radość, innymi słowy, tak? Chcę, abyśmy otrzymywali, w jakim celu? Aby radość nasza była pełna. Wspaniałe to jest. I ostatni werset, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 1 werset. Dlatego i my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, Zrzucając wszelkie obciążenie i grzech, który nas tak łatwo osacza, biegnijmy wytrwale w nałożonym na nas wyścigu. Zobaczcie, i to jest kolejny werset, który mówi, że my nie żyjemy bez celu. To nie jest tak, że ty się urodziłeś i tylko trzeba się przeczołgać przez to życie. Jest powiedziane w nałożonym na was wyścigu. Czyli Bóg ma konkretny plan dla twojego życia, ma konkretne cele, ma konkretne zadania i myślę, że naszą odpowiedzialnością jest, żeby odkryć to, tak? Żeby zobaczyć, żeby właśnie te nasze pragnienia grały, współgrały, spinały się, jak to zaczęliśmy, tak? Z Bożą wolą, żeby się spinały z tym, co Bóg ma dla nas przeznaczone. I myślę, że tymi słowami, tymi czterema wersetami chciałem wam życzyć też, żebyście mieli pragnienia. Żebyście mieli pragnienia, żebyśmy pamiętali, że nasze życie nie jest takie po prostu, takie, żeby je przeżyć, żeby jak najszybciej pójść do nieba, prawda, żeby po prostu od rana do wieczora szybko ten dzień się skończył. Tylko Bóg ma coś więcej. Bóg ma zaplanowane dla ciebie coś więcej. Odkrywaj pragnienia, które daje ci Bóg. Patrz, co On wkłada w twoje serce i żyj z Bogiem i realizuj z Bogiem te pragnienia. A myślę, że Boża obietnica jest tutaj, że twoja radość będzie pełna. I Bóg będzie z tym. To jest niesamowite, że my się cieszymy i kiedy my się cieszymy, to Bóg się cieszy. Ja mówię, wczoraj zastanawiałem się nad tym, to było dla mnie takie trochę odkrywcze aż, że Bóg cieszy się wtedy, kiedy my mamy radość, kiedy On odpowiada na nasze pragnienia, innymi słowy, kiedy one są właściwe, tak? To On się cieszy. On ma też satysfakcję z tego. Bo to jest niesamowite, nam się wydaje, to tylko dla nas jest, prawda, że my tutaj teraz, prawda, pewne rzeczy, które były naszymi marzeniami, udały się i wtedy się cieszymy i wtedy mamy taką satysfakcję. Ale pomyśl sobie, że jeżeli one są właściwe, to Bóg też ma z tego satysfakcję. I oby tak było, słuchajcie, życzę tego każdemu z was i sobie, żebyśmy mieli dobre pragnienia, żebyśmy mieli dobre marzenia, żebyśmy mieli właściwe, żeby te motywy, które za tym stoją, były czyste. Żeby nie były egoistyczne, żeby, tak jak tutaj jest napisane, żeby to, co jest w naszym sercu, żeby to wszystko było na Bożą chwałę, tak? Abyśmy czynili to na chwałę Boga. Żeby nawet te codzienne rzeczy nasze między sobą, tak żeby to Bóg mógł sobie z tego odbierać chwałę. A wtedy i my będziemy się cieszyli z tego i myślę, że Bóg też będzie miał z tego radość. Amen.